8.30. Zapraszamy na Fakty RMF FM. Tomasz Weryński.
Izrael nie ma żadnego związku z nocną eksplozją w Iraku, podała telewizja CNN. Także Stany Zjednoczone zaprzeczają, by miały jakikolwiek udział w tym ataku. Silna eksplozja wstrząsnęła bazą wojskową położoną na południe od Bagdadu. Tam zakwaterowani są żołnierze tzw. ludowych sił mobilizacyjnych i byli członkowie proirańskich ugrupowań paramilitarnych. Jedna osoba zginęła, a 8 zostało rannych, informuje irackie MSW. Dwie największe miejscowości wypoczynkowe w Karkonoszach, czyli Szklarska Poręba i Karpacz, mają jeszcze sporo miejsc noclegowych na długi majowy weekend. Obłożenie jest duże, ale są wolne miejsca, informuje Biuro Promocji Urzędu Miasta w Szklarskiej Porębie. Ceny są różne w zależności od standardu, na przykład zakwaterowanie trzyosobowej rodziny na 3 noce to wydatek od 800 zł za cały pobyt, ale większość ofert przekracza tę kwotę i dochodzi nawet do 4000 zł, a ceny usług turystycznych są zbliżone do tych ubiegłorocznych. W Faktach o 9 sprawdzimy aktualną prognozę pogody na weekend, a już teraz gość Krzysztofa Ziemca w RMF FM.
Rozmowa oparta na faktach.
W warszawskim studiu jest już gospodarz rozmowy. Witamy i słuchamy.
Witamy. Dzień dobry, ponieważ dziś o polityce polskiej cichosza. Skupimy się na tej polityce odległej, zagranicznej, ale która ma też bardzo dużo wspólnego z tym, co dzieje się u nas. Dyplomata, politolog, był ambasador w Iraku i Arabii Saudyjskiej, pan Krzysztof Płomiński jest naszym gościem. Dzień dobry, panie ambasadorze.
Dzień dobry.
Zacznę od tego, co będzie działo się za niecałe już 2 godziny w Przemyślu. Pogrzeb polskiego wolontariusza świętej pamięci Damiana Sobola, który wraz z innymi pracownikami zginął w konwoju z powodu uderzenia izraelskiej rakiety. Czy ten człowiek powinien być dla nas, Polaków, nowym bohaterem narodowym? Jak na to patrzę, jako też dyplomata i politolog.
Nie wiem, czy bohaterem narodowym, ale na pewno pewnym symbolem. Symbolem tego, że po prostu nie można stać z opuszczonymi rękami w sytuacji, kiedy na świecie zachodzą wydarzenia dramatyczne i takie właśnie mają miejsce w Gazie, w innych regionach świata. I tutaj ta pomoc oferowana ze strony wolontariuszy, ze strony organizacji pozarządowych jest czymś, co z jednej strony pozwala przeżyć wielkiej ilości ludzi, ale z drugiej strony też budzi pewną solidarność, pewną sympatię, a przede wszystkim zrozumienie i świadomość, że to, co się dzieje bardzo często w odległych regionach świata, ma również dla nas znaczenie. Tak jak powinniśmy również oczekiwać, że to, co dla nas ma pierwsze priorytetowe znaczenie, powinno być rozumiane i przyjmowane z solidarnością gdzieś tam daleko w świecie.
A czy z jego śmierć można jednoznacznie obwinić którąś ze stron konfliktu? Pytam o to dlatego, że kiedy 2 tygodnie temu w tym studiu gościł ambasador Palestyny, on oczywiście jednoznacznie obwinił za to stronę izraelską, ale pojawiły się komentarze, że gdyby nie atak Hamasu, no to tej ofiary prawdopodobnie by nie było.
Moje spojrzenie jest trochę sięgające bardziej daleko w historię, bo nam się wydaje, że wszystko zaczęło się od 7 października i ataku Hamasu terrorystycznego na Izrael. Ale tak naprawdę jest to tylko kolejna odsłona w trwającym od 1948 roku, a być może wcześniej, konflikcie żydowsko-palestyńskim. Konflikcie, który jest w rzeczywistości konfliktem między dwoma narodami o miejsce na tej samej palestyńskiej ziemi. Małej, wąskiej, ale jednocześnie strategicznej, budzącej emocje religijne, polityczne. Tutaj ten sam atak Hamasu po prostu to jest kolejna odsłona. I w tak zadawnionych konfliktach, a w tej chwili dotyczy to również konfliktu izraelsko-irańskiego czy amerykańsko-irańskiego, po wielu latach, po dekadach niejednokrotnie wrogości, konfrontacji, to tak jak w złym małżeństwie, w którym momencie nie wiadomo, kto bardziej jest winny.
Czyli mamy tragiczną wojnę, która przeciąga się już nawet na dekadę. Panie ambasadorze, kiedy tydzień temu mieliśmy zaostrzenie konfliktu, bo mieliśmy atak z terytorium wręcz, tak, Iranu na Izrael, wielu obserwatorów mówiło, że stoimy u progu wręcz trzeciej wojny światowej, która też by nam tutaj w Polsce w jakiś sposób zagrażała. No dziś po tygodniu jest troszkę spokojniej, tak nie wiem, czy ta trzecia wojna już przestała nam zagrażać, mamy jakąś pauzę strategiczną, czy w ogóle to były przesadzone komentarze?
Ja myślę, że z jednej strony jest kumulacja negatywnych zjawisk zarówno na Bliskim Wschodzie, jak i w świecie. Zjawisk, z którymi tak naprawdę nikt nie walczy. I one dotyczą problemów politycznych, zbrojnych, bezpieczeństwa, ale również dotyczą chociażby problemów klimatycznych, jeszcze popandemicznych i bardzo wielu innych. No, na Bliskim Wschodzie również dochodzi kwestia braku wody, ruchów migracyjnych. Także tu mamy do czynienia z całym zespołem problemów, które nie są rozwiązywane, narastają i powstaje naturalny rzeczywiście, naturalna obawa, że one doprowadzą do większego konfliktu, tym bardziej, że to odbywa się na tle zmian, jakie zachodzą w stosunkach globalnych.
No właśnie, tych zmian jest bardzo dużo.
Stany Zjednoczone kończą jak gdyby swoją kadencję na piedestale hegemona w stosunkach międzynarodowych. Z drugiej strony Chiny rzuciły wyzwanie i również to rzutuje na stosunki globalne, na stosunki w poszczególnych regionach.
Zapytam konkretnie w imieniu pewnie słuchaczy, którzy nas słuchają, chcieliby wiedzieć, ta trzecia wojna wisi na włosku czy nie?
To jest tak, jak mówiło się o sytuacji, która dotyczyła Holokaustu, że nie spadł z nieba. On bardzo długo wisiał w powietrzu. I ponieważ nie zostały podjęte żadne środki zaradcze, które by temu zapobiegły, to w którymś momencie po prostu rzeczywiście no, z tego nieba spadł. I w stosunkach międzynarodowych, w moim przekonaniu, wiele jest parcia do dalszej konfrontacji. Odejście następuje od poszukiwania środków budowy zaufania. Nikt nie mówi o pokoju jako tej wartości, może poza papieżem Franciszkiem, który w związku z tym jest wyśmiewany bardzo często, bo
destabilizuje. Ale świat apeluje o deeskalację konfliktu na Bliskim Wschodzie, tylko chyba nie wiem, czy wszyscy tego chcą.
Tylko jest takie pojęcie jak wołanie na puszczy. I jednocześnie bardzo wielu tych, którzy apeluje rzeczywiście o deeskalację, nie ma żadnego interesu w tym, żeby do tej deeskalacji doprowadzić, wprost przeciwnie.
Wiele na to wskazuje, że Kongres Amerykański przegłosuje teraz dosłownie w czasie tego weekendu, dosłownie w czasie godzin najbliższych, przegłosuje pomoc dla Izraela. To będzie duża pomoc. Jak pan myśli, jak to zmieni sytuację? Czy to przypadkiem nie rozsierdzi jeszcze być może na przykład właśnie Iranu, który będzie sprowokowany do jeszcze kolejnych ataków?
Stany Zjednoczone są państwem, które Izraelowi pomagają w ogromnych sumach. Nie jest to jedyny kraj, który otrzymuje amerykańskie wsparcie na Bliskim Wschodzie, bo chociażby duże wsparcie finansowe i techniczne otrzymuje ze Stanów Zjednoczonych również Egipt. Ale nie jest to nic wykraczające poza dotychczasową praktykę. Może poza tym, że ta aktualna faza zarówno wojny w Gazie, jak i konfrontacji między Izraelem a libańskim Hezbollahem i Iranem, ona powoduje wyczerpywanie się amunicji. I tutaj potrzebne są większe pieniądze, żeby odnowić po prostu te zapasy, cały arsenał, który jest posiadany.
Czyli chce pan powiedzieć, że ta pomoc niewiele zmieni? No bo bój był bardzo długi i duży o to wszystko. No bo to jest taki też pakiet, prawda? Bo to są też środki między innymi dla Ukrainy.
Ta pomoc jest Izraelowi rzeczywiście bardzo potrzebna, ponieważ wojna w Gazie i cała konfrontacja, ona oddziaływuje negatywnie na sytuację gospodarczą i finansową Izraela. Natomiast no, na pewno Izrael jest państwem na tyle zasobnym, że stać go również na to, żeby z własnych swoich zasobów finansował obronę. Z drugiej strony oczywiście są powiązania sojusznicze, przede wszystkim między Izraelem a Stanami Zjednoczonymi, i z nich wynika po prostu konieczność tej pomocy. Co więcej, w sytuacji, kiedy jesteśmy na kilka miesięcy przed wyborami w Stanach Zjednoczonych, no, trzeba jasno powiedzieć, że to, co się dzieje w Izraelu, to, co się dzieje na Bliskim Wschodzie, będzie decydowało o wyborach w dużym stopniu, kto wygra w wyborach amerykańskich najbliższych i jakie z tego poszczególne kraje, które dzisiaj rozgrywają tę sytuację na Bliskim Wschodzie, będą miały korzyści.
Mamy niecałą minutę, więc tej części radiowej zapytam pana, jaki to może mieć dla nas też tu w Europie wpływ, no choćby na ceny. Możemy w jakiś sposób czuć się zaniepokojeni, jeśli ten konflikt by się przedłużał w nieskończoność.
Nie zdajemy sobie sprawy, jak bardzo zależymy w tej chwili od Bliskiego Wschodu, a Polska konkretnie zależna jest energetycznie. W Arabii Saudyjskiej kupujemy 50% potrzebnej nam ropy naftowej, a w Katarze 50% gazu skroplonego. I to wszystko po prostu działa bezkolizyjnie i będzie działało, o ile na Bliskim Wschodzie nie dojdzie do jakichś większych perturbacji, chociażby zablokowania cieśniny Ormuz w związku z konfliktem izraelsko-irańskim. Co więcej, Europa, a my jesteśmy przecież częścią Europy, importuje z Bliskiego Wschodu wszelkiego rodzaju problemy migracyjne, bezpieczeństwa, terrorystyczne, zagrożenia różnego rodzaju. Również ta sytuacja na Bliskim Wschodzie przekłada się na sytuację wewnętrzną w poszczególnych państwach. No i co więcej, w tej chwili mamy na granicy europejskich dwa potężne konflikty. Jeden, prawda, agresywna polityka Rosji. I to jest problem na dziesięciolecia i do tego dokłada się Bliski Wschód.
I o tym wszystkim więcej za moment już na antenie Radia Internetowego RMF24.pl i w naszych mediach społecznościowych. Krzysztof Łopomiński jest naszym gościem. Dziękuję panie ambasadorze.
Bardzo dziękuję.
Czekamy na słuchaczy w internecie.
Dziękujemy. Rozmowa, jak słyszeliście, trwa w sieci, a ja już teraz zapraszam was na kolejne fakty o 9:00.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.